A teraz zapraszam Państwa do Japonii, a właściwie do kontemplowania fotografii przywiezionych z Japonii przez mojego gościa Wacław Nowacki w studiu. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Znakomity fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, też założyciel grupy artystycznej Antypody Team. Mówiliśmy na naszej antenie o działaniach tej grupy wielokrotnie. Tym razem pokazujesz jutro wernisaż Twojej wystawy. To są zdjęcia przywiezione przez Ciebie z Japonii. Ekspozycja nosi tajemniczy tytuł Ma.
Tak, Ma.
Co to znaczy?
Co to znaczy? Ten wyraz pochodzi z opisu pewnych kulturowych naleciałości japońskich, które znalazłem w jednej z książek, a dotyczy ciszy. Ciszy, która jest jakby przypisana kulturowo do samej Japonii, podobnie jak i cień. I to jest o tyle fascynujące, że poszukiwanie tego stało się jakby
celem twojej podróży?
Może nie tyle celem podróży, co jakby częścią obserwacyjną. Ja przyznam wam może fragment, który właśnie się tyczy tego słowa.
Bardzo proszę.
Rozmowę wolimy prowadzić zniżonym głosem, posługujemy się niedomówieniem. Nade wszystko cenimy pauzę, ciszę, czyli ma. Tymczasem mechaniczny sprzęt zabija ma i tak paradoksalnie, ulegając maszynom, wyrządzamy szkodę własnej sztuce. Tekst pochodzi z książki Pochwała cienia, napisanej przez Yanihiro Tanizaki w przekładzie Henryka Lipszyca, wydanej przez wydawnictwo Charakter. Jak to przeczytałem, to po prostu uległem magii tego myślenia o rzeczach, o których tak naprawdę na co dzień my nie myślimy. My nie myślimy o cieniu, nie myślimy o ciszy. Gdzieś słyszałem taki wywiad, że Japończycy nie obrażają się, jak ktoś nie mówi, doceniają tą ciszę. A znowu z badań wynika, tych samych przytoczonych w tym wywiadzie, że Amerykanie obrażają się, jak się ktoś nie odzywa, uważając to za wyraz jakiejś takiej góry.
No tak, ta odmienność kulturowa jest widoczna, chociaż z drugiej strony miasta japońskie, zwłaszcza te duże, pewnie są pełne hałasu. Komunikacja, ruch uliczny, gwar chodników, restauracji, knajpek, tego wszystkiego, co dzieje się w świecie, w którym nagle znajduje się człowiek, przybysz z innego kontynentu. Myślę, że i ten hałas, i te barwy, i ta inność, pewnie moglibyśmy powiedzieć egzotyka, otaczają nas ze wszystkich stron.
To jest,
masz inne zdanie.
Znaczy, może nie tyle mam inne zdanie. Takie samo zdanie miałem, jak wyjeżdżałem, tak? Że wszystko mnie tam przytłoczy. Kiedy byłem na miejscu, okazało się, że jest praktycznie odwrotnie. To znaczy się, że wszystko było w porządku. Takim zdrowym porządku, które było widać na każdym kroku, chociażby jeżeli były prowadzone na przykład roboty drogowe. Takie proste roboty typu, nie wiem, mamy dołek na ulicy. To przy tym dołku stało kilku ludzi, którzy tylko i wyłącznie byli po to, żeby mówić ci na głos, pokazywać światłem, być ubranym w odblaskowy kombinezon, żebyś ty w ten dołek nie wpadł. I nic więcej. I to była ich rola. I ten porządek, ja wiem, że to z naszego punktu widzenia może się wydać dziwne, ale ten porządek jakby nie pozwalał na to, żebym ja się jakoś gdzieś w którymś momencie zachłysnął tym, że nie wiem, jest za głośno, albo jest za dużo, albo gdzieś za ciasno.
Ale wiesz, coś w tym jest. Opowiadał mi znajomy, który doświadczył trzęsienia ziemi w momencie, gdy jechał metrem. Ostrzeżenie pojawiło się natychmiast w głośnikach. Pociąg się zatrzymał i nikt się nie pchał do drzwi. Wszyscy spokojnie ustawili się w ogonku, czekając na swoją kolej wyjścia i ewakuacji. Był tak zdumiony, to były tak inne reakcje niż na przykład w Europie czy w Polsce, gdy ogłasza się alarm, gdy mówi się o jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Absolutnie był zaskoczony tym, w jaki sposób Japończycy reagowali na tę informację. Bardzo groźną przecież.
Oni posiadają mnóstwo aplikacji, które ostrzegają. To oczywiście jest oficjalne, są oficjalne ostrzeżenia, ale także normalnie my możemy sobie zainstalować taką aplikację w telefonie i tam pojawiają się komunikaty i to praktycznie codziennie są o jakichś tam dziwnych rzeczach, które się dzieją z Ziemią na przykład. Natomiast ta, tak można by to powiedzieć, karność przy wsiadaniu i wysiadaniu, ona, to był tylko chyba objaw tego, co się dzieje na co dzień. Ja byłem również bardzo zdziwiony, jak w metrze wszyscy czekali na przyjazd metra. Po pierwsze, metro zatrzymuje się zawsze w tym samym miejscu. To nie jest tak, że on sobie stanie 5 metrów dalej w wagon, tylko wstaje zawsze z dokładnością do paru centymetrów. Są narysowane linie na podłodze i wszyscy stają. Stają przy wejściu, po lewej stronie, czy po prawej, już nie pamiętam. A drugą stroną wychodzą. Ludzie najpierw wychodzą, a tutaj jest kolejka ludzi, którzy wchodzą. To jest coś niezwykle magicznego.
No i myślę, taki dowód mentalności jakiejś zupełnie dla nas może nawet niezrozumiałej.
No to na pewno jest pewien rodzaj kulturowych naleciałości, które się nie wykształciły w ciągu ostatnich 2 lat, tylko raczej trochę trwają.
Wróćmy do twoich zdjęć. Wybrałeś konwencję fotografii czarno-białej. Patrzymy na niektóre z tych ujęć, które, nawiasem mówiąc, jutro będzie można na wystawie w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa zobaczyć. To jest taka Japonia współczesna, duże miasta, czasami jakieś wydarzenia, którym towarzyszysz albo które podglądasz. Tu na przykład mam wrażenie modląca się kobieta, złożone dłonie, więc dlatego wnoszę, że to być może modlitwa. I też w jakimś takim miejscu pełnym świateł, cieni, ciszy właśnie.
Akurat na tym zdjęciu tak, to była jedna z wielu świątyń, które znajdują się na terenie Tokio. Te zdjęcia, które będzie można obejrzeć na wystawie, to właśnie były realizowane w Tokio. Te świątynie są po to, żeby tam przeżyć coś wewnętrznego, mistycznego. To nie jest robione po to, żeby sobie to pokazać, tylko po to, żeby się tam zagłębić w sobie. No ale z drugiej strony na przykład, tu akurat nie masz tego zdjęcia, ono będzie na wystawie. Mam zdjęcie, gdzie akurat był organizowany karnawał w stylu brazylijskim.
No właśnie, to przypomina trochę Rio.
I ten karnawał przechodził przed największą japońską świątynią w Tokio. Chyba największą, bo to pewnie znawcy są więksi ode mnie, Sensoji. I dla mnie to też było zdumiewające, że nie ma jakiegoś tam problemu, że przechodzi brazylijski karnawał ulicą wzdłuż świątyni buddyjskiej i nikt na to jakby, nikt z tego nie robi problemu. Tu znowu pewnie jakieś różnice kulturowe, które mnie zaskoczyły tym razem też.
A to zdjęcie, na które teraz patrzymy, czyli dwie urocze Japonki, które robią sobie selfie.
Selfiaczka.
No tak. Więc tak, okazuje się, że to akurat jest wspólne dla nas wszystkich.
Tak. Niewspólne jest chodzenie w tradycyjnych strojach.
To prawda.
I to jakby nie jest żaden wyczyn na poziomie Japonii, że widzi się ludzi, którzy chodzą w strojach tradycyjnych, ludowych. Są sklepy z tym, normalnie tak jak i z zwykłymi ciuchami, tak są normalne sklepy ze tradycyjnymi strojami i to jest coś absolutnie niesamowitego, jak się widzi takich ludzi biegających po metrze na przykład, bo się nie chcą spóźnić na metro, a są ubrani, no nie wiem, po kaszubsku,
kimono,
po naszemu, czy... po kaszubsku na
no
przykład.
U nas to rzadkość, właściwie tylko chyba górale z Podhala ubierają się w uroczysty, na wielkie uroczystości w swój strój tradycyjne.
Ale dwie dziewczyny, dwie kobiety właściwie, to jest bardzo częsty obrazek. Dwie kobiety wynikają ze względów bezpieczeństwa. Bo to są zarówno dziewczyny, które sobie strzelają sweet focie, ale to są także panie, które idą ze sobą na spacer. Ze względów bezpieczeństwa.
Byłeś na
Byłem.
Walce sumo. Bo tutaj na jednej z fotografii właśnie zmagających się dwóch olbrzymów widzę.
Tak, miałem to szczęście. Była to jedna z taka walka przeprowadzona. Właściwie myślę, to była walka chyba promocyjna, ale w ramach jakiegoś konkretnego wydarzenia sumo. Mnóstwo ludzi. Fantastyczna atmosfera. Miałem okazję obserwować to
troszkę z góry,
z dwóch pięter. Więc nie było łatwo zdjęć zrobić, bo było naprawdę setki ludzi było, jak nie ponad 1000. No, taka duża galeria handlowa i na dole było zrobione. Zresztą całe to miejsce, w którym odbywają się zawody sumo, czyli ta arena, Ona musi być wcześniej przygotowana, ona jest robiona z odpowiedniego, odpowiedniego materiału glinopodobnego, więc to zajmuje sporo czasu.
No dobrze, a co cię zaskoczyło? Co ciebie, Europejczyka, zdumiało?
Znaczy, zaskoczyło mnie to, że mój strach przed wyjazdem kompletnie się miał nijak do tego, co było na miejscu, bo miałem wielkie obawy, jeżeli chodzi o komunikację, w sensie taką komunikację.
Język.
No, bo jakby nie ma się co czarować, po japońsku nie mówię. I ułatwiły mi to, fantastycznie ułatwiły mi to zdobycze nowoczesnej techniki, czyli takie translatory, które są ogólnie dostępne, które tak naprawdę są w stanie w dzisiejszych czasach tłumaczyć to na żywo, więc chodzenie po metrze i czytanie za pomocą telefonu.
No, rozkładu jazdy na przykład.
Rozkłady jazdy są akurat w Google, także to jest w ogóle niesamowite, że otwierasz Google i wpisujesz, a on ci mówi, że za 3,5 minuty przyjedzie ten pociąg, który jedzie tam właśnie. Także to w ogóle z tym to akurat nie ma żadnego problemu. Znaczy, dotarcie do tego miejsca to stanowi jakby wyzwanie, no bo jednak trzeba przejść parę pięter. Na szczęście trzy piętra pod ziemią jednak zasięg jest, w przeciwieństwie do tego miejsca, gdzie ja mieszkam w lesie. I można się spokojnie...
Czyli zdobycze cywilizacji bardzo pomagają.
Tak, w tej kwestii bardzo pomagają.
No to jeszcze powiedz mi, dlaczego ta konwencja czarno-biała tak cię urzekła i postanowiłeś tak opowiedzieć właśnie o Japonii?
Bo ja zawsze wychodzę z założenia, że kolor się w fotografii powinien bronić w sensie takim projektowym, w sensie kontynuacji pewnej myśli, spójności estetycznej. I tak samo czerni i biel musi się bronić. Także dlatego to jest projekt typowo artystyczny. Oczywiście zrealizowany w ramach wyjazdu turystycznego, podczas którego robiłem te zdjęcia, bo to są zdjęcia robione w wielkim pośpiechu. Natomiast ten wielki pośpiech musiał być podparty wielką czujnością i uważnością, żeby jednak zobaczyć, no mówię, to czego tutaj u nas nie ma.
No dobrze, a zawodowiec, który znajduje się w takim miejscu i ma niewiele czasu, żeby przyjrzeć mu się, zrozumieć i jeszcze sfotografować, robi tych zdjęć mnóstwo i przy każdej okazji, czy jednak bardzo świadomie szuka czegoś, co zatrzyma jego uwagę, co skłoni go do naciśnięcia migawki?
No, obrazy mają to do siebie, że są. Jeżeli są, to się po prostu wtedy trzeba zainteresować, jak je sfotografować. W moim przypadku ja nie mam problemu z tym, czy ja to będę robił takim urządzeniem, czy innym. Bardziej interesuje mnie sam fakt dokonania tego, żeby jednak ten obraz uchwycić. Żeby ta estetyka, która jest w danym momencie, w danej chwili, w danym miejscu, znalazła się na matrycy, czy na kliszy. Także to... No, takie mam podejście. Także to...
Proszę Państwa, zachęcam, by obejrzeć wystawę jutro wernisaż o godzinie 18 w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. To będą właściwie dwie wystawy dwóch autorów, którzy właśnie japońskie swoje impresje przedstawią.
Tak, będzie Krystian Bielatowicz, a właściwie to ja będę z Krystianem Bielatowiczem, bo to ja... Krystian Bielatowicz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych fotografów polskich.
Wacław Nowacki też jest rozpoznawalnym fotografem. Proszę nie brać poważnie tego, co powiedział przed chwilą.
Będzie również film Krystiana Bielatowicza z Japonii, więc będą jakby trzy rzeczy jednocześnie. Dwa wernisaże o wspólnej tematyce, czyli Japonii, plus do tego film Krystiana Bielatowicza. Nieskromnie powiem, że będzie można też wziąć sobie ze sobą zakładki z moimi krótkimi wierszami.
No to tym bardziej Państwa zapraszamy. Wacław Nowacki, bardzo ci dziękuję.
A czy jeszcze mogę pozdrowić ekipę z Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa?
Proszę pozdrawiać.
To ja bardzo serdecznie pozdrawiam ekipę z Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.